jeżeli pracujesz u siebie, pracujesz 24 godziny na dobę. Na początku było ciężko i to takie było wyzwanie duże z tymi sztukami walki, no ale pomalutku, jak ja to zawsze mówię, cierpliwy i kamień ugotuje. Ja po prostu działam, pracuję jak zaprogramowana maszyna. Co chciałem, to osiągnąłem. Jako sportowiec jestem spełniony pod każdym względem. Ciężkie czasy budują, tworzą silnych ludzi. Zawodowy sport nie jest to jednak, mówmy sobie szczerze, to nie jest zdrowie. Skoro ktoś mnie raz opluł, zrobi to drugi raz.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Mariusz Pudzianowski, pięciokrotny mistrz świata Strongman, zawodnik federacji KSW, zrzeszającej najlepszych reprezentantów mieszanych sztuk walki. Multiprzedsiębiorca prowadzący m.in. firmę transportową, salę bankietową czy sklep internetowy. Ruszajmy!
Szybka informacja, że już pierwszą środę lipca, czyli 6 lipca, poprowadzę dla Was bezpłatnego live'a o tym, jak szybko uczyć się języków, ponieważ nie wszyscy wiedzą, ale prywatnie jestem maniakiem języków obcych i uwielbiam je. I jednocześnie przez lata zastanawiałem się, szukając metod, jak się ich uczyć, żeby to było skuteczne, żeby nie było tak jak w szkole, że się 10 lat uczysz i nie mówisz, co jest w sumie normalne i to wyjątkiem był ktoś, kto po 2 latach albo 5 zaczął mówić. Natomiast okazuje się, że są metody, żeby mówić po kilku miesiącach. Może nie idealnie, nie bezbłędnie, ale bez problemu się dogadywać w prawie że dowolnym języku na świecie. No, zostawmy tam jakiś chiński, jakiś tam hardkorowy, ale w tych normalnych językach typu angielski, niemiecki, hiszpański, jak najbardziej w 3-4 miesiące jesteś w stanie się dogadywać, jeśli znasz metody. Ja te metody znam już od paru lat i stosuję je z powodzeniem dla samego siebie, dlatego chcę się z wami nimi podzielić i dlatego też zarezerwuj sobie miejsce w tym live'ie. Linka masz poniżej. I warto zapisać się już teraz, dlatego że zawsze mamy limit miejsc, który nie jest naszym widzimisię, tylko ograniczeniem systemu. Nie da się po prostu tam wpuścić więcej osób. Jest to fizycznie niemożliwe i z doświadczenia wiemy, robiąc te live'y co kilka miesięcy, ze 2 razy do roku, że zawsze ten limit jest wyczerpany i przeciążony, więc naprawdę warto zapisać się już teraz i poznać metody uczenia się języków. Link pod nagraniem, wpadaj tam. Dziś będzie o biznesie, o sukcesie, o tym, czy sport się z biznesem łączy. No i dlatego jest z nami człowiek, który na sporcie zjadł zęby, ale na biznesie, jak nie wszyscy wiedzą, też zęby zjadł i ciągle je zjada. Mariusz Pudzianowski.
Dzień dobry, cześć.
Witam Cię serdecznie. Bardzo fajnie Cię tutaj gościć, zwłaszcza, że w ostatnim czasie jest coraz głośniej o Tobie. Ciekawe jest to, w ogóle ja się dowiedziałem, przygotowując się do naszego spotkania, że Ty już, kurczę, jesteś w MMA dłużej niż w ciężarach, z których Cię wszyscy przecież znamy. To jest szokujące.
Tak, zgadza się. W ciężarach byłem 10-11 lat, startowałem zawodowo. Mówimy o zawodowym startowaniu przez 11 lat. Zacząłem w 98 roku, jakoś tak pod koniec 98 roku, a skończyłem 10 marca w 2010 roku. Ostatni raz wystartowałem w Pucharze Polski w hali Oliwia. Chyba to jest w Gdańsku. No i podziękowałem chłopaki, powiedziałem, to jest mój ostatni start i teraz tylko sztuki walki MMA. Chociaż na początku było ciężko i to takie było wyzwanie duże z tymi sztukami walki, no ale pomalutku, jak ja to zawsze mówię, cierpliwy i kamień ugotuje. No i gotuję ten kamień od 13 lat.
No i z sukcesem, jak widać. Do tego pewnie jeszcze wrócimy, natomiast spotkaliśmy się w miejscu Twojej pracy, można powiedzieć, tak, w firmie logistycznej, transportowej. Widać, że dzieje się tam bardzo dużo, tak, stawiane nowe hale, no dzieje się cały czas coś, więc tak naprawdę my, oglądając Cię w telewizji, kojarzymy, że Ty jesteś sportowcem, a wychodzi na to tak jakby, i Ty nawet często sam używasz tego określenia, że sport to jest taka pasja, taka dodatkowa rozrywka. Natomiast pojawia się pytanie, jak można tak uprawiać pasję? No.
Tak jak mówisz, akurat sport jest to hobby. Zaczynam swój dzień tak od godziny 5 rano, 5:15, 5:30 już wyskakuję sobie w teren. 6-7 kilometrów zawsze robię już, no już nie pamiętam od kiedy, a bynajmniej tak systematycznie od 13 lat wyskakuję sobie koło koło 5 rano, idę sobie rozruch poranny zrobić, ja to zawsze mówię taki świński bieg, dlatego że to jest, nie jest to szybkie tempo, nie jest wolne, to zależy od czasu, okresu i przygotowań, no i to ta poranna zaprawa trwa gdzieś tak godzinkę, godzinę 10, godzinę 20 maksymalnie, czyli 6-7 kilometrów, potem ciężarki, jedynki, dwójki, trójki, 3 razy 5 minut, potem skakuję sobie na ławeczkę taką pod dużą altaną, brzuch sobie zrobię albo tak, no i porozciągać 5-10 minutek i jest godzina za 10-7. Za 10-7 szybki prysznic albo skakuję do beczki z wodą, bo dlatego, że wszystko sobie tak poukładałem, żeby ten czas jak najszybciej zagospodarować, bo zawsze rano chcę się pospać dłużej. No a tutaj tego czasu brakuje, więc beczka z wodą, szybko sobie rozbieram się, skakuję nawet jak jest minus 20 do beczki z wodą na palecie, wyprowadzam ją z garażu, skakuję, moczę i już jestem o godzinie 12 praktycznie, dlatego, że organizm szybko się budzi. Na godzinę 7 idę do pracy, no i zaczyna się już normalny dzień przysłowiowego Kowalskiego. Pracuję tak jak każdy przysłowiowy Kowalski. Ktoś powie, a tylko usiądzie coś tam. Nie, normalnie wsiadam albo do ciężarówki wsiądę, albo do, wsiadam do ciągnika, albo do koparki i jeszcze wiele, wiele by opowiadać o tym.
No to ciekawi mnie w tym wszystkim to, że jeżeli tak naprawdę to biznes jest tym głównym zajęciem, można tak powiedzieć, twoim, to co się dzieje, bo powiedziałeś w jednym wywiadzie, a nie udzielasz ich często, więc niewiele miałem materiału, żeby się przygotować, ale powiedziałeś coś takiego, że wygrywałeś te zawody, te siłowe, nie dlatego, że byłeś najsilniejszy, tylko że miałeś no, najlepszą psychikę, tak? To podejście mentalne, że to głowa wygrywała, a nie mięśnie. I zastanawia mnie to, co w tej głowie jest. Czyli jest sobie, nie wiem, powiedzmy środek zimy, jest śnieg, budzik dzwoni, no i nie masz tej pierwszej takiej myśli, że może go po prostu zniszczę.
Zazwyczaj to jest, jak taki budzik godzina 5:15 dzwoni, no to nie ma czegoś takiego, że ten budzik musi zadzwonić drugi raz. U każdego zazwyczaj, może u każdego, u wielu osób jest tak, że jak on zadzwoni, to jeszcze wyciszy go, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut. Ja już swój organizm i głowę tak nauczyłem, że tylko delikatnie mi zadzwoni, a czasami i sam się budzę, ale zazwyczaj ten budzik w telefonie jest ustawiony, zadzwoni mi tylko raz, od razu wstaję na równe nogi, zakładam skarpetki, wszystko poukładane i dresik, pokręcę się, jakąś kofeinę delikatnie wypiję, nim dojdę do bramy, rozruszam się i idę, zasuwam. Ja się nie zastanawiam na tym. Ja po prostu działam, pracuję jak zaprogramowana maszyna już od 13 lat. I przede wszystkim w sporcie, jak i w biznesie, we wszystkim systematyczność. Nie potrzeba robić 15 kilometrów. Rób cały czas systematycznie. 5 kilometrów, 5 kilometrów. I jak ja bym ci dzisiaj powiedział, że masz codziennie przez 15 lat biegać codziennie 5 dni w tygodniu po 6-7 kilometrów, to byś po prostu załamał się. Tak. Wytrzymaj, no 13 lat wstaję, 6-5 rano idę biegam. Gdy sobie na mojego Facebooka czy na social media, któreś moje wejdziesz, no jesteś w stanie odtworzyć 3 lata, 4 lata wstecz. Tam jest, czy to jest październik, czy to jest grudzień, czy to jest styczeń. Jest nagranie. 6 rano, 5 rano, Mariusz biegnie. Minus 20 i tam czasami wpisuje. Gdzieś tam od razu w internecie, powiedzmy na tych aplikacjach wyskakuje. Minus 25, minus 27. Klikam, minus 27, zimno, Mariusz idzie. Tutaj wichura, wiatr, Mariusz dalej idzie. I to właśnie na tym to polega. To jest ten cały sekret. Powtarzasz, ale to tak łatwo mówisz, powtarzaj. Powtarzaj przez 13 lat, 5 rano idziesz. Czyli 6-7 kilometrów, 3 razy ciężarki, brzuch, grzbiet. Każdy mówi, a Mariusz, bo ty brzuch masz. Nie, ja codziennie to robię. Systematycznie nie robię tego 500, ale codziennie 6 razy 20, 30. 6 razy 20 powtórzeń 30. I to robię systematycznie, pomalutku, mozolnie.
No to co ciebie do tego motywuje? Bo no, nie są to pieniądze, bo pieniądze, jak sam mówisz, masz, mógłbyś sobie spokojnie żyć, nie pracować, aczkolwiek nie jest to dla ciebie akceptowalny stan, o czym pewnie jeszcze będziemy mówić, żeby nie pracować. Natomiast, no więc nie są to pewnie pieniądze. Osiągnięcia sportowe masz gigantyczne, więc no więcej oczywiście osiągniesz jeszcze, no ale to nie jest coś takiego, że ktoś jeszcze niczego nie osiągnął, no to wiadomo, że jest głodny tego, żeby coś osiągnąć. Ty już osiągnęłeś bardzo dużo, więc czemu? Czemu ta piąta rano i jutro i pojutrze i za tydzień znowu?
Wiesz co, nie zastanawiam się nad tym, dlaczego, po co, a bynajmniej tak sobie kiedyś usiadłem. Chcę chociaż po sobie coś zostawić, że ktoś za ileś tam lat powie, ten to był i gonił. Na dzień dzisiejszy, tak jak mówisz, nie gonię dla pieniędzy, pieniądze jakieś już mam. Co chciałem, to osiągnąłem. Jako sportowiec jestem spełniony pod każdym względem. Chciałem być najsilniejszy na świecie. Byłem przez ileś tam lat, przez 10 lat w tej dziedzinie rządziłem. Chciałem się dobrze bić, robię to, jakoś sobie radzę. Nie jestem jakimś mistrzem, ale na mój poziom dobrze sobie radzę, a jak sobie radzę, to już niech inni kibice niech to ocenią. Finansowo też nie narzekam, jestem na takim etapie, że mógłbym już do końca życia nie pracować, ale pracuję. Po prostu człowiek jest tak skonstruowany i stworzony, żeby do końca życia pracować. Znam akurat ludzi, znajomych, którzy mają po 85 lat i oni może już nie pracują po 8-10 godzin, ale idą sobie, pracują na przykład dwie godziny przerwy. I nawet na dzień dzisiejszy moich pracowników, akurat rodzice, oni mają po 74 lata i dalej pracują. I oni mówią: Mariusz, daj nam jakąś pracę. No i oczywiście mam młodych chłopaków i ci ludzie, którzy mają po 70 par lat, do mnie przychodzą do pracy. Nie chodzi o to, żeby oni ciężko pracowali, ale oni muszą cały czas coś robić. Człowiek tak jest skonstruowany, że nie może usiąść. Na przykład dzisiaj przyjdzie do pracy, jutro może oczy zamknąć, ale tak musi być. Póki człowiek jest zdrowy i może coś robić, to będzie robił do ostatniego dnia. No i ja bynajmniej mam siłę, jeszcze energię na to wszystko, no więc działam to trochę tu, po prostu brakuje mi czasu na to wszystko. Każdą minutę, każdą godzinę chcę spożytkować jakoś i zagospodarować dobrze.
A myślisz, że to ma związek, ta pracowitość, to uzależnienie od robienia czegoś, że to ma związek z miejscem, w którym się wychowałeś, że to była mała miejscowość, gdzie... Tak mi się wydaje, nie znając tych czasów, ale wydaje mi się, że no, ludzie kiedyś bardziej tą pracę szanowali, tak? Że był taki etos, że się zapiernicza od rana do nocy, że to było normalne, a teraz już są takie dywagacje, że może tydzień pracy skrócić do 35 godzin, że się tam Francuzi obrażają, że trzeba pracować.
Wiesz co, przeczytałem ostatnio taki po prostu, nie wiem, może czy to był mem, czy to po prostu taka informacja była, nie wiem, to akurat zacytuję coś takiego. Ciężkie czasy budują, tworzą silnych ludzi. Dobre czasy budują słabych ludzi, bo jest za dobrze, czyli nie musisz się starać o nic. A ja się wychowywałem w czasach lata 80., żeby pomarańcze były na święta, czy na Wielkanoc, czy na Boże Narodzenie, no to te rodzice musieli się dużo nastarać. Żeby jakaś ta czekolada była raz w tygodniu, to rodzice musieli się też nastarać. Żebyśmy, ja pamiętam jak dzisiaj, żeby wykupić, powiedzmy, na kartki były, żeby wykupić, powiedzmy, ten przydział jakiś tam miesięczny był 10 kg tej wędliny, jakiejś tej kiełbasy przykładowo, to z ojcem jeździliśmy samochodem do Rawy Mazowieckiej, bo tutaj, gdzie ja mieszkam, akurat czegoś takich sklepów spożywczych dużo nie było, mięsnych, no to jeździliśmy o 3 w nocy, o 2 w nocy spaliśmy pod sklepem, żeby to wykupić. Dzisiaj dla takiego młodego człowieka jest to nie do pomyślenia. Co to znaczy? No jak to? Wstajesz o 1 w nocy, żeby jechać do sklepu mięsnego, żeby wykupić tą kiełbasę. No i to tak jak powiedziałem, no ciężkie czasy tworzą silne jednostki, a dobre czasy, no za dobrze jest. No, skoro masz na wyciągnięcie ręki wszystko, to po co masz się starać? No i potem, no, nie będę nikogo oceniał, ale skoro masz coś na wyciągnięcie ręki, to po co ja mam się starać? No i to potem tworzy takie, a gdy się stanie coś naprawdę złego, to ta słaba jednostka, no co ja mam zrobić? No nie ma. Dla mnie daj mi toporek, puść mnie w las i ja sobie poradzę. Bo wiem, jak co robić, wiem, jak samochód naprawić, wiem, jak nim jechać. Gdy wsiądę w ciężarówkę, pojadę, wsiądę w spych, pojadę, wsiądę w koparkę, pojadę, dasz mi samolot, polecę. Nie ma problemu dla mnie. Wszystko, co może. A czasami po prostu przychodzi do mnie jakiś kierowca i mówi: ale jak ja mam, no młody chłopak, ale jak ja mam jechać? No jak to, masz prawo jazdy? Nieważne. No to dostajesz samochód i jedziesz. A to jest po prostu zastanowienie, przerażenie, co ja mam robić.
Czyli to, że jesteśmy straszeni inflacją, głodem i tak dalej, to może nam na dobre wyjdzie paradoksalnie.
Wiesz co, ja się nawet tym wcale nie przejmuję. Ktoś, kto chce pracować na dzień dzisiejszy, to żadna inflacja go nie przerazi. Są ciężkie czasy, to trzeba sobie jakoś radzić. Będą lepsze czasy, też trzeba sobie po prostu wziąć to, odłożyć, zrobić zaplecze. Na te ciężkie czasy nie zawsze słoneczko będzie świeciło.
Jest taki stereotyp, trochę potwierdzony wieloma faktami, zwłaszcza z piłki nożnej akurat, ale ogólnie jest coś takiego, że raczej sportowcy są kojarzeni z tym, że owszem, umieją zarabiać pieniądze, ale nie umieją później nimi zarządzać w odpowiedni sposób, dość szybko je wielu z nich traci, często na głupoty, często się zadłużają, nie tylko sportowcy, też różne gwiazdy. Wiem, że ty podejście do pieniędzy masz bardzo rozsądne, bardzo podobało mi się sformułowanie użyte przez ciebie w jednej z rozmów, leasingowy biznesmen. To jest niesamowite. Powiedziałeś też, że wszystkie twoje tiry są opłacone w pełni. To nie jest popularne. Skąd to się wzięło?
Wiesz co, tak, zgadza się. Mam tych samochodów na dzień dzisiejszy, samych ciężarówek, które one sobie latają, i więcej nie chcę. Jest 12 tych ciężarówek, jest, które sobie lata po Unii. Jestem w stanie te samochody w 2-3 osoby ogarnąć. I więcej tego na chwilę obecną nie chcę. Mogę wziąć i w każdej chwili mogę kupić jeszcze, dokupić jeszcze, ale akurat jest 12 plus tu placko 15 tych samochodów ciężarowych jest i to ogarnię. Ja leasingów żadnych nie mam, bo po prostu wchodzę do dealera, mówię, że dwa Mercedesy czy dwa jakieś inne samochody potrzebuję kupić i idę za gotówkę. Czy nawet teraz naczepy potrzebuję kupić, no to idę kupić to wszystko za gotówkę, dlatego że, no co by nie było, ten leasing też kosztuje. Nie ma czegoś takiego, że bank daje za darmo. Co to znaczy za darmo? Nie ma nic za darmo. Nawet ten leasing, minimalny procent, ale jest. Skoro ja mam pieniądze jakieś, to po co mam dawać bankowi? To te pieniądze przykładowo za ten leasing, gdy naczepa kosztuje tam 140 czy 150 tysięcy, no to te 15 tysięcy, no choćbyś nie wiem co robił za pośrednictwo ubezpieczenia, to tamto, trzeba zapłacić. To mówię, że te 15 tysięcy zostaje w kieszeni. Więc prosty rachunek, więc no jest jak jest, jakoś sobie radzę w tym wszystkim.
A czy ten sukces finansowy ma wpływ na to, że ty się paradoksalnie tym właśnie nie chwalisz, bo ty właśnie słyniesz z tego, że nie chcesz słynąć z tego, że jesteś na wczasach gdzieś tam w jakimś miejscu konkretnym, że nie pokazuje, że patrzcie kochani, tu kotlet w Emiratach i tak dalej. Czy to tak faktycznie jest, że pieniądze lubią ciszę i...
Powiem może w ten sposób i jest to sprawdzone. Ten, kto coś ma, on nie potrzebuje poklasku. On potrzebuje ciszy. Ten, który nic nie ma, szuka splendoru. Zobaczcie, jak ja żyję w Dubaju, jem krewetki, jeżdżę Mercedesem, tu Ferrari mam, tu zdjęcie na jachcie. Czy ja potrzebuję pokazywać się, że ja jachtem pływam? Czy ja potrzebuję pokazywać się, że ja mam prywatny samolot? Czy coś innego? Że ja jestem w Dubaju? To jest dla mnie. Ja nie potrzebuję obnoszenia. To mi ma być dobrze. Czy to, że ja pokażę na social mediach, że ja płynę na jachcie, no to komuś ja dobrze zrobię? Nie.
Ktoś mi presję może wpaść.
No to, a tak naprawdę to, jak zaczniesz to wszystko pokazywać, to tylko sobie możesz bardziej wrogów narobić. Więc ja nie potrzebuję takiego obnoszenia. Co mam zrobić, to robię. Jeżeli pojadę na wakacje, ja nie muszę wstawiać, że jestem na wakacjach. Jeżeli będę jeździł Maybachem, ja nie potrzebuję pokazywać, że jeżdżę Maybachem. Ja mogę pokazywać, że jeżdżę swoim osiołkiem, mam swój terenowy samochód. Tak naprawdę, gdzie sobie szpadlę, na niego sobie rzucę. I najlepiej mi się tym jeździ. Wjadę w las, porysuję normalnie, bo to jest samochód do takiej pracy. Mhm. A jeżeli gdzieś jadę, ma być wygodnie, żeby się nie psuło i to mi wystarczy. Ja nie potrzebuję obnoszenia się z tym. Mhm.
A gdybyś dziś miał jakieś takie marzenie, na które jeszcze cię nie stać, jakiś taki... No nie, no to niewiele takich rzeczy mogę teraz wymyślić na szybko, ale coś by ci się umarzyło, to co? Klasycznie, czyli cierpliwy to i kamień ugotuje, czyli za 7 lat na przykład i poczekasz, tak? Bo pytam w kontekście tego, jak my żyjemy jako społeczeństwo. Coraz, że właśnie wszyscy chcą szybko, jutro, tu dawać.
Nie ma
kredyt.
Szybko. Nie ma czegoś takiego szybko. Szybko to sobie tylko można wziąć, coś popsuć, zrobić. No ja też szybko chciałem, powiedzmy, dobrze, szybko chcę mieć Mercedesa. Nie ma szybko, na tego Mercedesa trzeba ciężko zapracować. No chyba, że wygrasz w Totka szóstkę, no to wtedy jest szybko. Na wszystko trzeba ciężko zapracować. To, żeby być w tym miejscu, w którym jestem, musiałem pracować 25 lat. W 2002 roku nie miałem nic. Mieszkałem u ojca w pokoiku 3x3, telewizorek malutki, jakiś Philipsik 14 cali i pożyczyłem od ojca 100 zł na paliwo. I żeby to wszystko mieć, to co dzisiaj mam, trzeba na wszystko było ciężko pracować. I nawet w sporcie, żeby wytrzymać 3 razy 5 minut i być w tym miejscu, w którym jestem i żeby bić się z tymi zawodnikami, którzy byli mistrzami i są na dzień dzisiejszy, musiałem pracować 13 lat. i teraz to ja sobie fajnie, a może z Mariuszem walka byłaby, to wtedy potem ja już mogę dyktować warunki. Ale żeby dyktować warunki i być w tym miejscu, w którym jestem, trzeba ciężko na to pracować. No i to jest potwierdzone. Nie to, że ktoś powie, a on tylko głupio gada. Nie, to nie jest gadanie. To gadanie jest potwierdzone ciężką pracą. Mhm.
No to wielu sportowców, którzy próbują zmienić dziedzinę, na przykład na MMA, no nie dochodzi jednak do takich efektów. Co ich różni? W sensie, czego im brakuje? Czy tego, że oni nie wstają o 5 rano, bo im się nie chce, czy nawet jak wstają, to coś tam jeszcze nie gra?
Wiesz co, mało takich chłopaków znam, którzy 15 lat wytrzymują, to jest naprawdę czasami niewdzięczne. Robisz i to nie oddaje. Jeden rok robisz, 5, 10 lat i to nie oddaje. Mi dopiero zaczęło to oddawać po 11 latach. 11 lat ciężkiej pracy, wchodzisz do klatki, w trąbę dostajesz. Wchodzisz do klatki, robisz jedną rundę, drugą, trzeciej nie możesz zrobić. No i dalej, no i nie jedna osoba mówi, nie dam rady, 10 lat to jest szmat czasu, nie dasz rady. A ja idę dalej. Bo może dlatego ja idę dalej, bo ja już przerobiłem jakąś inną dziedzinę sportu i żeby być najlepszym na świecie w podnoszeniu tych ciężarów, czy wśród tych ludzi najsilniejszych, ja musiałem popracować, wtedy miałem 9 lat, zacząłem podnosić ciężary, a takie pierwsze, najlepsze sukcesy przyszły, że po prostu byłem nie do przejścia w wieku 27 lat. Więc kosztowało mi to 17 lat pracy. Wiem jak pracowałem. Na przykład pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Świata w 99 roku i był taki film Juko Ahola. Dali 300 kg na plecy i kto najszybciej przebiegnie 20 metrów. My w dwóch ledwo mogliśmy to donieść, a on sobie po prostu podniósł to i przebiegnął to w 15 sekund. Ja sobie powiedziałem, ja kiedyś też tak zrobię, ale żeby tak zrobić, to trzeba było pracować, skoro on może, ja też. I wiem ile mnie to pracy kosztowało systematycznej, codziennie. Na początku było 250 kg, 260 i tak windowałem. I przyszedł pewien czas po 99-2007, 8 lat. 8 lat ciężkiej pracy i wtedy dobrze, choć się sprawdzimy, Mariusz podniósł 8 sekund. I wtedy, ale żeby robić te 8 sekund, ja musiałem pracować 8-9 lat. Codziennie, na podwórku ustawiony cały sprzęt, miałem zastawione tymi sprzętami całymi. Sypialnia była mała, swój już mały domek miałem. Siłownia, sypialnia, kuchnia. I cały czas można powiedzieć, trening, spanie, praca. I tak cały czas. I tak 8 lat. Ale efekty były. No i teraz jest podobnie. Rano wstaję, idę na trening na 1,5 godzinki, bo więcej organizm nie przyjmie tego treningu. Potem pójdę do pracy. W trakcie pracy sobie zrobię śniadanie, obiad, potem jeszcze znowu pod wieczorek sobie zjem, po pracy godzinkę przerwy i znowu idę, dawkę daję. Tyle, ile organizm przyjmie, ja dawkuję. No tyle, że po prostu bardzo mało czasu na życie prywatne jest. A jeżeli ktoś chce ze mną się w jakiś sposób związać, to musi zaakceptować ten tryb życia, który ja prowadzę. Jeżeli nie zaakceptuje, ja na kompromisy nie idę.
To jest niesamowite i dlatego chciałem Cię zapytać, jak to zrobiłeś, że... No, powiem wprost, że nie odwaliła sodówka, wiesz, bo tak sobie myślę, jak mówiłeś też gdzieś, że taki masz pokoik i tam 200 tych pucharów stoi.
Jest.
Że to jest. Tak można
kiedyś,
sobie
kiedyś może pokażę. Tak naprawdę ten pokój ma 5 metrów na 3 i ustawione są, powiedzmy, dookoła wszystko jest ustawione, tych pucharów, aż się te półki uginają i już na ziemi to wszystko stoi, niedługo to wyjdą z tego pokoju. Może kiedyś takie zdjęcie Ci prywatnie pokażę, nie do publicznego obrotu, ale uwierz mi, tak naprawdę jest. Jak czasami moi znajomi gdzieś przyjdą i im pokażę, to po prostu oczy, wow. To dopiero robi wrażenie, jak tam wejdziesz, ile to kosztowało pracy.
No to właśnie, to jak nie przekroczyć tej granicy, że znasz swoją wartość, patrzysz, tak, zdobyłem ciężką pracą, ale nie ma przekroczenia tego, że bo to ja, bo w ogóle, budźcie się do mnie, bo to...
Nie wiem, ja na to po prostu uwagi nie zwracam. Jestem ten Mariusz, który cały czas, to, że tam czasami, że mogę jeździć sobie Mercedesem, czy sobie mogę wziąć, wystawić Ferrari z garażu, coś, nie robi to dla mnie wrażenia. To po prostu, to są tylko rzeczy. Mariusz był ten Mariusz, jest cały czas ten sam. Tak samo sobie po prostu wychodzę sobie na miasto, krótkie spodenki sobie założę, klapki sobie, no i latam po prostu, czasami bez koszulki wyjdę na miasto, tutaj akurat wszyscy mnie znają od dzieciaka i nikt na mnie po prostu tutaj uwagi nie zwraca. Mariusz to jest Mariusz, czy nawet poszedłbyś do jakiegokolwiek sklepu, Mariusz sobie wchodzi tak, jakby nigdy nic się nie stało i nie uważam się za kogoś lepszego od tego człowieka, który pracuje na szczotce czy mechanikiem. Mechanik jest, no to ja ze swoimi mechanikami nawet ściągam, po prostu zakładam spodnie i z nimi naprawiam samochody. No jak dzisiaj podjechałeś na przykład, dobra, chłopaka, który jest na warsztacie, dobra, wsiadamy w samochód, robimy obiad, dobra, ty dawaj klucz, to, no i razem coś tam naprawiamy. No to akurat co dwie głowy, to nie jedna zawsze. A to tutaj ja troszeczkę też kumam mechanikę, bo z nim robiłem, akurat ten chłopak, który pracuje u mnie, to znamy się już z 30 lat. Więc razem, on głowa, ja głowa, zawsze razem coś wymyślimy.
To chciałem jeszcze zapytać, jak zarządzasz tym wszystkim, bo to nie jest twój jedyny biznes, ani w ogóle jedyne zajęcie, tak? Tu sport, tu firma logistyczna, no ale masz też z tego, co kojarzę, salę bankietową, tu firmę ogrodniczą. W zasadzie niedużo nawet o tym mówisz, ale da się gdzieś w różnych źródłach zobaczyć, że trochę tych biznesów jest, że...
No jest tego wszystkiego. Wiadomo, że nie jestem sam, akurat są dziewczyny, które zajmują się sprawami papierkowymi, tak zwanymi dokumentami, bo to wszystko na dzień dzisiejszy. Coraz więcej tych dokumentów jest, nawet jak samochody jeżdżą na zachód. Moja działka to jest sprawy mechaniczne, logistyczne tutaj, żeby te samochody wszystko sprawne były. Jeżeli cokolwiek się zepsuje w drodze, no to ja organizuję serwis mobilny, czy nawet przywiezienie tego samochodu, scholowanie. A dziewczyny zajmują się sprawami takimi dokumentowymi. No akurat taka robota, która dla dziewczyn jest dobra, czyli dokumenty wypełnić, to też są ważne sprawy. Wiadomo, że ja nie jestem sam przede wszystkim, akurat i rodzice mi trochę pomagają i dziewczyny w biurze, no to wszystko jest jakoś tak poukładane. Każdy wie, co do kogo należy rola. Moja rola to jest samochody, mają być sprawne technicznie, wszystko zatankowane, porobione. Dziewczyny zajmują się papierami, a ktoś inny jeszcze czymś innym. Na przykład mam chłopaków od ogrodów. Wiemy, że przychodzi taki czas, dobra, pryskania, no to dwa ciągniki z beczkami pozapinane, robisz to. Jak potrzeba, to ja wsiadam na następny, jak trzeba szybciej zrobić, to wsiadam w następny ciągnik, ja z drugą beczką, jedziemy, robimy i tyle. Potrzeba to wsiądę w ciężarówkę, potrzeba to wsiądę w ciągnik, a jak potrzeba, to usiądę w biurze i dokumenty też robię.
Czyli jest to tak zorganizowane, że jeżeli na przykład, nie wiem, w sali bankietowej coś się dzieje i nagle nie ma prądu, a ty jesteś na walce, to oni wiedzą, co mają robić, żeby...
Wiedzą, oczywiście. A bardzo często zdarzało się tak, że ja na przykład 2 godziny mam do wyjścia, a tutaj mi dzwoni, że samochód stoi na drodze. No to mówię, to zrobić, i jeszcze zdążę coś ogarnąć, bo no tak jest, jeżeli pracujesz u siebie, pracujesz 24 godziny na dobę. Nie ma czegoś takiego, że a dobra, mam prywatny biznes, to tylko od 7 do 17, dziękuję, zamykasz. Nie. Prowadząc swój prywatny biznes, pracujesz 24 godziny na dobę. Nie ma czegoś takiego, a w niedzielę nie pracuje. Nie. Nawet w niedzielę trzeba pracować.
Wiemy jak, znaczy ja to może nie, ale fachowcy wiedzą jak leczyć złamaną rękę, nogę, obolałe kolano. A jak się leczy ego? No bo w takim biznesie na przykład, no to jak ktoś sobie założy jakieś tam plany i nie osiągnie, to i tak nikt nie wie. Ale w takim sporcie, jaki ty uprawiasz, no to jak się zostanie zniesiony, no to by się akurat nie zdarza, ale jak się przegra walkę, no to jest to jawne, publiczne, wszyscy o tym wiedzą, jest to sport typowo jeden na jeden. Co wtedy zrobić, nie tylko żeby następną walkę dać lepiej, ale żeby w ogóle nie stwierdzić, kurde, no fatalnie, jak ja mogłem tak zrobić?
To jest właśnie też dobre pytanie. Zdarzało się tak na początku, dlatego że kiedy przyszedłem do MMA, ważyłem 140-150 kg i żeby dotlenić ten organizm, cały ten płaszcz mięśniowy, to był nie lada wyczyn. I dla mnie wytrzymanie 2 rund po 5 minut, bo wtedy były 2 rundy po 5 minut, plus 3 dogrywka, była nie lada wyczynem. No i oczywiście też przegrałem. Ale dobry sportowiec musi umieć też przegrywać. Nie zawsze się wygrywa. Nie zawsze słoneczko świeci. Oczywiście, że ciężko gorycz porażki przyjąć, ale ja wiem, co to znaczy na 26 chyba razy, też z 5-6 razy przegrałem, więc wiem, co to znaczy. 2 pod rząd przegrałem, 3. potem wygrałem. Tak, z 2 razy 2 pod rząd miałem przegrane. Mhm. Więc wiem, co to znaczy przegrywać i potem podnieść się. A to jeszcze mnie, jako mnie, bardziej mobilizowało do pracy, a może więcej ja już nie byłem w stanie trenować. Ja i tak zawsze, za każdym razem daję 100% siebie, tylko po prostu potem czekałem. Co miałem zrobić, to zrobiłem. Więcej nie byłem w stanie trenować, jak trenowałem, tylko ja wiedziałem, że ja potrzebuję czasu. To jest, ja zawsze akurat przenośnie taką mam. Zasadzisz dzisiaj małe drzewo. Ono kiedyś będzie wielkie, że żaden wiatr go nie ruszy w żadną stronę. Dzisiaj małe to jest tak północ, południe, wschód, zachód. Jak zawieje, to ono się nagina. Ale żeby to drzewo było duże, trzeba czasu. I co byś nie robił, czy byś podlewał, najlepsze nawozy dawał, nie wiem co robił, ono nie urośnie i tak szybciej. To samo jest z organizmem. Organizm ludzki jest tak samo jak drzewo. Zostaw, codziennie podlej, daj trochę nawozu i czekaj. Tylko nie każdy ma tą cierpliwość. No, ja czekałem na to, co jest dzisiaj, 13 lat. No i wytrzymaj 13 lat, żeby troszeczkę podlać. Wiosna, lato, jesień, zima. I czekasz. No i wytrzymaj. To będzie drzewo duże. Ale czekaj. Nie każdy jest cierpliwy, żeby wyczekać tego momentu. No ja czekałem 13 lat, no i jest co jest i dzisiaj mogę spokojnie wychodzić i nie zastanawiam się, czy to będzie pierwsza runda, druga, trzecia, bo akurat teraz przypinam to do tego, co w chwili obecnej robię. A kiedyś, jak 10 lat temu, 8 lat temu zapytałbyś mnie się, czy w pierwszej rundzie, w drugiej czy trzeciej, to po prostu było przerażenie w oczach. Cholera, czy ja dam radę wyjść? Dzisiaj się już się nie zastanawiam. Już jest ta mądrość taka, że aha, w pierwszej rundzie nie mogę pójść za mocno, bo nie dojadę do drugiej. W drugiej nie za mocno, bo nie dojadę do trzeciej. I wtedy już tak dysponujesz tą mocą swoją tak, żebyś dojechał. Jeżeli przeciwnika nie możesz wykończyć w jednej rundzie, to zwolnij tempo i pomału go dobijaj. No ale to jest ta mądrość, którą się nabiera po iluś tam latach.
No to przy tej mądrości, jak jesteśmy, to jest też, widzę taką umiejętność u sportowców, zwłaszcza zawodowych, którzy osiągają wielkie rzeczy, że oni potrafią ignorować ból, bo zawodowy sport to w zasadzie to jest kupa bólu, tak? To
jest ogromny ból. Bólu, tak,
i podejrzewam, że zarówno w twoim pierwszym sporcie, no to często te zawody, no to się w zasadzie na tym polegały, żeby olać ten ból, boli jak cholera, idę po wygraną i teraz to też pewnie jest adrenalina na walce i tak dalej, no ale podejrzewam, że dobry cios pozostawia swoje jakieś tam...
Oczywiście, że po czasami jest tak, że wygrywa się walki, ale okupione jest to naprawdę tak albo śródstopie połamane, palce połamane, akurat mam rękę składaną na śruby też, 4-5 godzin ręka była składana, pourywane przyczepy w ręku prawym, potem dwugłowy mięsień też urwany, zęby powybijane, parę razy nos połamany, palce połamane, więc o takich rzeczach się po prostu nie mówi, już po prostu czasami w szpitalu się akurat gdzieś tam ląduje, takich rzeczy na światło dzienne nie pokazuje, ale mam pamiątki, parę zdjęć mam, że nos połamany, potem jeszcze gdzieś tam palce, ręka połamana, więc było, nawet czy rok temu o tej porze w czerwcu z Łukaszem Jurkowskim niby nic wygrałem, wszystko, no ale potem okazuje się po tygodniu mostek pęknięty jest, bo ciężko przez 3 miesiące oddychać jest, więc było takich po prostu ekscesów, przypadków, no ale tego się, jak jest adrenalina, adrenalina jest taki środek, że po prostu znieczula wszystko i dopiero po 2-3 dniach wychodzi, wraca, cholera, tutaj boli, tutaj żebra połamane, potem coś tam. No ale to do tego się idzie przyzwyczaić.
Czyli nie ma takiego przemyślenia, jak się leży w szpitalu i tam oni mówią, o, cześć Mariusz, znowu ty, że może to już, może se odpuszczę, bo to jednak, po co ja to robię?
Mam oczywiście swojego takiego lekarza, który się mną już zajmuje od kilku lat, kilku lekarzy mam, może nie jedynego też, akurat taki ortopedów mam, że śmieją się ze mnie, zazwyczaj pytają się, no to teraz z czym przyjedziesz? Oni wiedzą akurat, oni są świadomi, bo są akurat to lekarze sportowi, że zawsze jakieś uszczerbki na zdrowiu będą. Zawodowy sport nie jest to jednak, mówmy sobie szczerze, to nie jest zdrowie. Normalny amatorski sport na jakimś etapie dla zdrowia, tak, ale zawodowy sport, no nie jest to zdrowie, więc no nie ma co tutaj się czarować.
Nadrabiasz to jakoś inaczej, żeby to zdrowie odzyskać w jakiś inny sposób?
Nie. Wiesz co, na chwilę obecną robię sobie co 3 miesiące kompletne badania na, powiedzmy, morfologię, nawet rozszerzoną od A do Z, wszystko robię, czy nawet przepływowość żył, wszystko, no bo jednak troszeczkę trzeba kontrolować, bo jednak ten organizm eksploatuje na pełnych obrotach, daje 110% i ten kredyt się gdzieś tam zaciąga i trzeba potem ten kredyt gdzieś tam spłacić później go, więc staram się pilnować tego organizmu, na razie wszystko jest dobrze, książkowo wszystko jest. I oby jak najdłużej.
Co jest trudniejsze, biznes czy sport?
Wiesz co, jedno i drugie jest. Jeżeli chcesz być w czymś dobry i żeby to wszystko fajnie prosperowało, to jedno i drugie jest ciężkie. Nie ma co tutaj porównywać. Na przykład zazwyczaj są takie porównania. A w ciężarach było ciężej, czy w MMA jest ciężej? Czy w biznesie jest ciężko? Jeżeli chcesz gdziekolwiek osiągnąć jakikolwiek sukces, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, wszędzie jest ciężko. Nie ma czegoś takiego, że tu jest lżej, tu jest gorzej. Chyba, że po prostu to tak jak wcześniej już powiedziałem, chyba że w Totka wygrasz lub cokolwiek, ale jeżeli chcesz, żeby to wszystko fajnie prosperowało i dobrze szło, no to trzeba ciężko popracować i w biznesie, i w sporcie. Mhm.
A nad psychiką jak pracujesz, w sensie, no bo ten moment, kiedy zmieniłeś dyscyplinę, spodziewam się, a nawet nie spodziewam, bo to łatwo do tego dotrzeć, że wielu ludzi raczej sugerowało, że to będzie słabe, że to się nie uda i tak dalej. Czy to działa napędzająco? Tak? A właśnie, dobra, jak wy tak mówicie, to tym lepiej dla mnie tak naprawdę.
Wiesz co, bardzo dużo akurat ostatnio nawet środowisko całe sportu walki skreśliło mnie, no bo no nie, no ktoś, kto robi to 25 lat, a ten robi to 12-13 lat, no to nie ma szans, nie ma polotu. No ale jednak można coś po prostu zrobić, jeżeli ciężko pracujesz systematycznie, więc dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli uprę się na coś, to będę tak ciężko pracował tyle lat, będę to robił, aż dojdę do tego szczytu.
Mhm. I to się robi samemu, czy to jest też jakiś, nie wiem, psycholog sportowy, który...
Nie mam żadnych psychologów, nie mam nikogo, nigdy z żadnym psychologiem nie pracowałem. Sam ze sobą, sam po prostu od najmłodszych lat po prostu tak się nauczyłem pracować. Może ta pierwsza dziedzina mnie tak nauczyła, żeby być twardym. Może te ciężary mnie tak nauczyły, no ale to całe życie się uczysz takiego organizmu. Niektórzy zawodnicy niby mistrzami są treningu, a gdy przychodzi do odpowiedzi, do tablicy, no gdzieś tego czegoś im brakuje. Znam kilku takich, że naprawdę na treningach są mistrzami. Gdy wchodzą przykładowo do klatki czy na ten plac zawodów, no gdzieś ucieka to wszystko, no i gdzieś to ginie wszystko, więc ja czegoś takiego nie mam, nie potrafię na to pytanie też konkretnie odpowiedzieć, nie wiem, po prostu może to mam, może tak po prostu nauczyłem się, nie wiem, po prostu ja to wchodzę, nie zastanawiam się, robię 110%, na treningu robię na 40-50%, akurat Łukasz Jurkowski powiedział, fajnie to zobrazował, z Mariuszem robiłem parę dziesiąt, jak nie parę set sparingów. Zawsze z nim sobie dawałem spokojnie radę i byłem pewny, no bo skoro zna mnie od 10 lat i nawet przez pierwsze 5 lat ze mną trenował, no to zna mnie jak własne 5 palców. No i zrobił tych sparingów dziesiątki ze mną. No i przyszło, w pewnym momencie przyszło, że my razem do klatki naprzeciw siebie stanęliśmy. No i skoro Łukasz wiedział, no 5 lat ze mną trenował, no i jeszcze 3-4 miesiące wcześniej robił ze mną sparingi, to sobie ze mną poradzi. A kiedy klatka się zamknęła w rzeczywistości już, no to wyszedł nie ten sam Mariusz. Już zupełnie inny Mariusz. Dlatego, że ja na sparingach, na treningach robię zupełnie inaczej. Powiedzmy, nie umiem robić na 100% tych sparingów. Chłopaki robią na 100%. Ja zawsze po prostu oszczędzam, dlatego, żeby nikomu krzywdy nie zrobił. Ale kiedy w rzeczywistości się klatka zamyka, to diabeł w oczy i do przodu. No i wtedy to już hulaj, dusza, piekło, raj. No i wtedy krzywdę potrafię zrobić.
A nie miałeś nigdy takie myśli, że boisz się sam siebie, w sensie, że zrobisz komuś za bardzo krzywdę?
Wiesz co, wchodząc do klatki, jesteśmy tego świadomi, po co tam wchodzimy. Liczymy się z tym, że możemy sobie zrobić krzywdę i komuś możemy zrobić krzywdę. Ja zawsze zastanawiam, głupi się tylko nie boi. Ja zawsze, kiedy wchodzę do tej klatki, zawsze swoje rzeczy w szatni, wszystko pakuję i wkładam w jedno miejsce. Liczę się z tym, że mogę sam kiedyś już nie wrócić do tej klatki. Że mogą mnie po prostu na noszach wynieść z tej klatki i zawsze przez 13 lat mam wszystkie rzeczy w torbie spakowane, poukładane, jakbym już miał nie wrócić. Po prostu takie coś mam. Już po prostu jest taka obawa, lęk, strach zawsze. Ale ten strach mnie po prostu chyba bardziej napędza i mobilizuje, żebym zawsze sam wrócił do tej szatni. Mhm. Zawsze tak mam, że spakowane, poukładane, że w razie jak już sam nie wrócę, to ten ktoś, kto poprzyjdzie, tylko złapie to w rękę i wyniesie.
Wszystko wskazuje na to, że niedługo będziemy mieli, no niedługo pewnie to trochę potrwa, ale że będziemy mieć okazję zobaczyć starcie twoje z Mamedem Kalidowem. Zobaczymy oczywiście, bo to tak zostało na szybko powiedziane na gali, a to jeszcze musi zostać zorganizowane, więc to nie są proste rzeczy, ale faktycznie chciałbyś i... Bo ty powiedziałeś też w paru wywiadach, że ty nie lubisz nadmiernego ryzyka, wbrew pozorom, że ty lubisz jednak szacować to ryzyko. Czy walka z Mamedem Kalidowem dziś, jakby tu stało na tym rondzie i by był gotowy, to czy dziś to jest nadmierne ryzyko, czy już dziś czujesz się, że tak, to... jedziemy z tym.
Poradzilibyśmy sobie, więc jestem na tyle świadomym człowiekiem, ja cały czas systematycznie sobie, jak ja to mówię, rzeźbię. Niektórzy mnie lekceważą, a ja pomalutku robię swoje, skoro już podjąłem tą rękawicę i jeżeli taka okazja będzie i włodarze KSW zorganizują to wszystko, ja byłem na tak i jestem na tak, no ale to już nie mi to jest oceniać. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy, zobaczymy, jak los pokaże. Jeżeli będzie taka okazja, no fajnie byłoby skrzyżować te rękawice, no ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No tam akurat są momenty za i przeciw, więc...
Przeciw to są faktury od ciebie i Mameda.
Nie, tutaj akurat jakiś kompromis na pewno znajdziemy. Akurat z KSW pracuję już tyle lat, że zawsze jakiś ten kompromis biznesowy zawsze sobie gdzieś wypracowaliśmy i znaleźliśmy i zawsze się dogadaliśmy. Mhm.
Do tego chciałem też nawiązać, bo bardzo dużo mówisz o lojalności, o tym, że nie potrzebujesz, jak rozumiem KSW też to rozumie, że nie potrzebujecie mieć umów na za 10 lat długofalowych zabezpieczeń na każdą okazję, tylko raczej się w biznesie dogadujesz, no może nie na gębę, ale jednak na dużym zaufaniu, tak?
Tak, tak jest to żadna tajemnica. Z Blachami Pruszyński pracuje już w tym roku minie 20 lat ponad. Tak naprawdę umowy musimy potem, umowy to są tylko takie formalnościowe dla urzędów, bo po prostu, no bo takie jest prawo, tak musi być i umowy czasami po prostu podpisujemy po fakcie już tak, no bo muszą być po prostu dla urzędników, no bo takie prawo w Polsce jest. I tak naprawdę de facto to ja żadnych umów nie mam. Jak rozmawiam z Blachami Pruszyński, jest panem Krzyśkiem Pruszyńskim, no to Mariusz, idziemy po prostu jak kolega z kolegą, my znamy się ponad 20 parę lat już, więc idziemy, rozmawiamy, Mariusz, tak robimy, tak, dziękuję, czy nawet w Olimpie z panem Stanisławem Jedlińskim podobnie było, w 2002 roku usiedliśmy sobie w jakiejś restauracji, potem 2-3 lata później i tak naprawdę nie mieliśmy żadnych umów. Pracowaliśmy razem, ja wiedziałem, co do mnie należy, wiedziałem, co mogę, czego nie mogę. Są zasady, powiedzmy, jakiejś lojalności, że nie pójdę do konkurencji, bo gdzieś coś tam nie zrobię. No i tak do dnia dzisiejszego jest, nawet z KSW to podobnie jest. Ja nie muszę mieć żadnej umowy i de facto nie mamy żadnej. Ja mogę wszystko, mogę gdzie chcę, to mogę dzisiaj iść, ale nie, po prostu powiedziałem, że pracuję z wami i tak będzie. Po prostu na zasadzie dżentelmeńskiej umowy, skoro, no ale to chyba też się przekłada, samo świadczy o tym, co jest. No, 20 parę lat z Blachy Pruszyński, 20 parę lat z Olimpem, z innymi firmami pracuję po 10 lat, 10, 12, 13 lat z innymi firmami pracuję, no to coś o tym świadczy. To jednak fakty, no i czyny przemawiają. Nie są to jakieś puste słowa, jakieś tylko regułki czy teoria. Mhm.
Słyniesz też z tego, że swoje życie prywatne zostawiasz dla siebie i to jest świetne, to jest fajne i chyba tak ogólnie powinno być, chociaż to pewnie jest indywidualny wybór każdej osoby. Natomiast chciałem cię zapytać w tym show biznesie tak zwanym, czy spotykasz się z takimi agresywnymi działaniami tego środowiska? Tak nawiązuję do takiej rzeczy, jak na Zachodzie są, że tam choćby śmierć księżnej Diany przez to, że uciekała od paparazzi, że tam tych aktorów to tam dronem im podlatują pod chatę, żeby zobaczyć, co oni w tym domu robią. Zdarzają ci się takie rzeczy, czy w Polsce jednak jakaś normalność jest?
Wiesz co, nie wiem, czy w Polsce normalność jest. Ja bynajmniej akurat z mediami nie utrzymuję za bardzo kontaktu. Jedynie co mam po prostu zawarte w kontrakcie, w umowie z KSW, jeżeli przed KSW mam do wykonania, powiedzmy, z niektórymi mediami, powiedzmy, które są patronami, no to robię. Ale na przykład niektóre media, które troszeczkę kuku mi zrobiły, to nie ma takiej umowy, która by mnie do współpracy zmusiła. Jest kilka tabloidów w Polsce i też są patronami medialnymi KSW. Ja mówię nie. Ta i ta osoba, czy nie, to nie ma tam, powiedzmy, personalnych, tylko po prostu jest firma X. I ja swojego grosika do tej firmy X, bo to wiadomo, to jest biznes. Ja swojego grosika do tego konta nie dołożę. I mówię nie. Mogą sobie, no ale w tłumie niech sobie staną, jak wyłapią pytanie, to niech sobie nagrają. Mówię nie i koniec. Nawet dzisiaj, gdyby przyszli, nie. Nie interesuje mnie to. Skoro ktoś mnie raz opluł, zrobi to drugi raz. Połaszczyli się na coś, na jedno oplucie, stracili 10. Biznesowo chyba źle to zrobili. Niech sobie plują, mimo to, że to nie, najpierw napluli na mnie, że była to nieprawda, ale po 5 latach wyprostowało się, że jednak miałem rację. Ale już tego nie napiszą, że miałem rację. Więc mówię 3 ciepłe słowa, dziękuję. Nie. No i tak jak sam widzisz, no, no bardzo mało mnie jest w tych mediach, po prostu, bo nie potrzebuję tego. Ja nie potrzebuję poklasku, nie potrzebuję rozgłosu. Nie wiem, jakim cudem tobie się udało menadżerkę przekonać też tam, ale też musiałeś troszeczkę się napocić, żeby to było, no bo unikam tego, po prostu mi jest to niepotrzebne.
A takie chamskie wydarzenia się nie mają miejsca, że ktoś się tam pstryka za drzewa, jak nie wiem, jesz pizzę, żeby napisać artykuł, że patrzcie, on je pizzę, jest sportowcem.
Powiem ci, wiesz co, bardzo mało gdziekolwiek wychodzę, a jeżeli gdziekolwiek wychodzę, to już mam swoje stałe miejsca i też mam swoje zasady. Jeżeli ktokolwiek do mnie przychodzi i mamy zamiar sobie usiąść w towarzystwie, jesteśmy tylko ludźmi. Mówię przysłowie, mamy ochotę się wódki napić, to się napijemy. Ja jestem tylko człowiekiem normalnym. Ja powiedziałem, papierosy są dla ludzi, Maryśka jest dla ludzi, alkohol, wszystko jest dla ludzi, dla mądrych ludzi. A głupiemu to łyżki nie dam, bo połamie. Więc wszystko jest dla ludzi z umiarem. Jeżeli na dzień dzisiejszy, no czasy są jakie są, przychodzimy u mnie usiąść, porozmawiać, pośmiać się, to tam mówię, w korytarzu jest wiaderko. Kto tego nie akceptuje, do domu wynocha.
No i to jest bardzo, bardzo fajne.
Wiaderko tam jest. Przyszliśmy wziąć odpocząć, zresetować się, pobawić, pogadać. No wiadomo, że po dwóch, trzech piwach, czy głębszy, po jednej secie, czy drugiej, wiadomo, że człowiek po prostu luzuje, wariuje, bo tego człowiek potrzebuje. Tak musi być. Nie może być cały czas tylko spięcie, wszystko. Więc, a jeżeli ktoś tego nie akceptuje, tylko chce żyć sobie telefonem, to idź sobie, żyj telefonem i nie siadaj tutaj. Albo tam idziesz do wiaderka z tym telefonem, albo żegnam cię czule. I nie ma to, czy kolega, nie kolega. Nie akceptujesz, żegnam cię.
A zdarzyła się jakaś taka sytuacja, na którą źle wpłynęło to, co robisz, w sensie, bo na przykład jak wczoraj rozmawialiśmy na przykład ze stand-uperem i on mówi, że ludzie od niego oczekują prywatnie, żeby też był śmieszny, rzucał żartami i tak dalej, że to jest takie, no nie zawsze to jest na miejscu i fajne. Czy zdarzyło ci się na przykład, że siedzisz sobie na plaży wieczorem i ktoś podpity chciałby sprawdzić, czy cię pokona?
Wiesz, takie... bardzo rzadko mi się zdarza, żebym leżał na plaży, bo nie poleżę, więc to nie jest. Bardzo rzadko, już nie pamiętam, kiedy w jakimkolwiek klubie prywatnie byłem. Jeżeli czasami zdarza się, że mam zaproszenia do dyskotek czy gdzieś, to tam akurat ta młodzież troszeczkę poziom trzyma. No gdzieś tam z oddali sobie krzyczą jakieś tam, powiedzmy, jakieś takie hasełka, ale jak przyjdę, chodź, no to urwi się, słucham cię. Oj, panie Mariuszu, przepraszam, to był żart. Oczywiście, że nic bym mu nie zrobił, no to go po prostu troszeczkę tak wyprostuję, w sensie tak naprostuję. A mówię, a mama cię kultury troszeczkę nie nauczyła. Przepraszam, potem przeprasza, wszystko tak, no bo chciałem troszeczkę zabłysnąć przy kolegach, jaki on odważny jest, ale to nie chodzi o to, żebym ja mu krzywdę zrobił, tylko takie po prostu takie szczeniackie zagrywki, albo czasami wydzwaniają telefon, bo dałem ojcu wizytówkę swoją, ojciec jakimś dyrektorem coś, synek tą wizytówkę gdzieś buchnął i potem między kolegami, bo ja mam do pudziana numer telefonu i wydzwanianie jakieś. Skoro do mnie zadzwonisz, no to ja zadzwonię od takiej porze, że cię obudzę też. Więc, a jeżeli chcesz ze mną drzeć kota, no to ja swoim administratorowi dam i włożymy takiemu urwisowi telefon na takie forum, żeby odechce się takich żartów. Więc on mi zrobi bekę, to ja mu zrobię drugą bekę.
Czyli ty się po prostu bawisz życiem, można powiedzieć, tak podsumowując to wszystko.
Tak, w pewnego rodzaju bawię się życiem, staram się nikomu krzywdy nie robić. Nie chcę robić nikomu krzywdy, bo jest takie powiedzenie, że na ludzkiej krzywdzie szczęścia nie zbudujesz. Jest to naprawdę święta prawda. Ja nikomu nic nie jestem winny, nic nie muszę, ewentualnie tylko mogę. I cieszę się. Jest fakturka, przychodzi termin, płacę. Każdemu z kim cokolwiek ustalę, zawsze płacę i mogę rano sobie wstać, przeciągnąć się, otworzyć bramę i nikt mi nie stanie. Ty taki, nie taki, ty mi nie zapłaciłeś. Nie mam czegoś takiego. Oczywiście, że ktoś tam może jakieś takie durne historyjki sobie wymyślać, cokolwiek, ale nie mam czegoś takiego, że ktoś mi powie, ty mi nie zapłaciłeś lub czegokolwiek nie zrobiłeś. Rano sobie zawsze wstaję, spojrzeć mogę w lustro, otworzyć bramę i nikt mi nie stanie przed bramą i powie, ty mi nie zapłaciłeś, ty mnie oszukałeś. I to jest fajne właśnie.
Halo, halo. Przypominam, że w pierwszą środę lipca, czyli 6 lipca, poprowadzę dla ciebie bezpłatnego live'a o tym, jak szybko uczyć się języków i jak w prawie że dowolnym języku dogadywać się po zaledwie 3-4 miesiącach nauki. Jest to jak najbardziej możliwe, ale tylko jeśli znasz właściwe metody. Także tymi właśnie się z Tobą podzielę na tym live. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz, klikając linka pod tym nagraniem i wtedy widzimy się dzięki temu na live. Kliknij linka i do zobaczenia. Sport no, siłą rzeczy wiąże się z siłą organizmu, z tym, w jakiej on jest kondycji, więc wiadomo, że nie da się zawodowego sportu uprawiać w nieskończoność. No to takie pytanie, gdzie będzie Mariusz Pudzianowski za 5 lat? Czy może wtedy na Dakarze?
Więc nie wiem, nie zastanawiam się, co będzie za 5 lat. Na najbliższe 2 lata już jakieś plany mam. A co później będzie, to nie wiem. Na dzień dzisiejszy cały czas sobie za plecami buduję. A to sobie to buduję. Wszystko sobie tak jakby po prostu buduję, żebym potem, jak skończę ze sportem, za który sznurek nie pociągnę, on jest rentowny, pracuje. Pracuję bardzo mocno w sadownictwie. Akurat tak jak tutaj są to nasze tereny, bardziej takie, jak to się mówi potocznie, grójeckie, radomskie tutaj, no to wiadomo, z czym to jest związane, no z sadownictwem. Więc za który sznurek nie pociągnę, będzie dobrze pracował. Pociągnę za transport mocniej, usiądę przy stoliku, mocniej będzie pracował. Nie zarobi 100-200 tysięcy, zarobi 250. Pociągnę za sznurek od ogrodnictwa, przysiądę mocniej, zarobi więcej. Przysiądę przy sali bankietowej, popracuję więcej, zarobi więcej. Za który sznurek nie pociągnę, mogę iść jeszcze wyżej. Na dzień dzisiejszy pracuję fajnie, ale może pracować wyżej, tylko to potrzeba czasu, ale na razie gospodaruję czasem tak, żeby wszystko fajnie płynęło.
No z tymi sznurkami to muszę dopytać, bo oglądają nas osoby, które na przykład ktoś tam stawia czwarty biznes, próbuje, kombinuje i tak dalej i różnie to idzie i ktoś taki myśli, kurczę, a ten jak ciąga za te sznurki, to zawsze hajs spada z góry, jak w szansie na sukces. Czemu? Czy nie wiem, czy się jakoś nie wiem, edukowałeś w tym, szkoliłeś?
Wiesz co, ja mam akurat, ja to mówię, tak zwana dywersyfikacja tego wszystkiego to jest. Bardzo często są takie miesiące, że pracownik, mówimy o transporcie, teraz przytaczamy, że kierowca zarabia więcej niż ja. Są takie miesiące, że kierowca odbierze 8-9 tysięcy do 10, a mi z auta zostanie 6,5 tysiąca, czyli ale przy, bo tak musi być, bo gdy przypilnowałbym tego bardziej, by to było więcej, ale ja jestem zadowolony, niech i powiedzmy przy 12 autach niech zostanie z każdego auta średnio, bo to się zepsuło, tu się zepsuło, tu się dołożyło, średnio niech zostanie 6 tysięcy, przy 10 autach, masz czy przy 15, no zostanie ci 80 tysięcy z jednego, z rolnictwa niech zostanie 80. Z tego niech zostanie 50. Ze sportu niech zarobię trochę. Kubkę biorę. O, fajnie nazbierało się troszeczkę. Tu trochę, tu trochę, tu trochę. Jak mi jedną... Masz 5 nóg. Jedną złamiesz, stoisz na 4. Złamiesz drugą, stoisz na 3. A jak mam jedną dużą i ci ją podetną, to tak walniesz, że ci się orężada komunijna odbije. No właśnie. A mi, żeby jak jedną nogę podcinają, to stoję dalej. Drugą, a ja tych odnóg parę mam.
To jest niesamowite, fajne i budujące. Fajne, że no nie wstydzisz się tego, że sobie radzisz, tak? Bo to też myślę, że jest rzeczywiście budujące, że ludzie widzą, jak to można robić, żeby się tym bawić, a jednocześnie, żeby się zabezpieczyć, podejść racjonalnie do życia i po prostu, żeby faktycznie to życie było fajne. Także to cieszy bardzo, czyli plany, jak rozumiem, na 2 lata. A co, jeżeli coś totalnie nie wychodzi? Na przykład wyobrażam sobie, że no, jest sportowiec, ma kontrakt na walkę. No, ostatnio w Hate Parku tam padła kwota, znaczy nie padła kwota konkretna, no, ale tam padła liczba, że jest 6-0 po jakiejś cyfrze za walkę. No to tak, kto umie liczyć na szybko, to dochodzi do tego, że każdy pewnie z naszych widzów chętnie nawet w łeb by dostał.
Oczywiście, ale żeby dostać w łeb i być w tamtym miejscu, to nie to, że sobie, bo ja chciałbym.
No tak.
Bardzo dużo ludzi chciałoby, ale żeby być w tym miejscu, w którym ja jestem, trzeba było pracować 25 lat, żeby wejść do tego miejsca. To nie jest to, no dobrze, to wstawaj sobie codziennie przez 25 lat, rób sobie tylko takie po prostu przenośne, daj. Przytaczam do tego sportu. Codziennie wstawaj i 5 rano i trenuj sobie tak. 5 rano, jedno, drugie, trzecie. Potem wieczór przychodzi następne i idziesz 8 godzin do pracy. Wytrzymaj tak 25 lat.
No a nie boli cię czasem to, że właśnie widząc to, ile to wymagało pracy, żeby dojść właśnie do tej faktury symbolicznej, a w tym czasie jakaś inna federacja na przykład bierze jakiegoś gościa, który tam w ogóle ćpunem jest i nieważne, i płacą mu podobną stawkę na przykład.
Wiesz co, ja nikomu w portfel nie zaglądam, nie jestem zawistny, nie jestem zazdrosny. Jak chcą, niech ktoś zarabia miliony, niech zarabia nawet 10 razy tyle. To jest jego życie i ja świata nie uzdrowię, ja tylko pilnuję swojego ogródka i staram się nie wkładać głowy, gdzie mi nie potrzeba. Pilnuj swojego ogródka, nie zaglądaj do sąsiada za płot, bo możesz po łapach dostać. A to czasami są bardzo dużo ludzi, to jest takie na dzień dzisiejszy, takie fajne. Najlepiej patrzeć u kogoś, jak jemu idzie. Nie zaglądaj do sąsiada, no bo ci łapy przetrącą tam. Nie zaglądaj, masz swój ogródek, pilnuj swojego ogródka, nie wkładaj nosa, gdzie nie potrzeba. Pilnuj swojego otoczenia. Jest moje otoczenie, są moi znajomi, przyjaciele, z którymi jakimiś tam powiedzmy przyjaciół też de facto nie mam, ale mam ludzi lojalnych, z którymi pracuję. I tym ludziom, gdy się krzywda będzie działa, ja zawsze rękę podam i pomogę. W moim otoczeniu ja świata nie uzdrowię. Piąty, dziesiąty, a Mariusz pomógłbyś to co? Nie, ja po prostu pomagam swojemu otoczeniu z ludźmi, nawet teraz nawet przytoczę ta wojna na Ukrainie. Oczywiście wszyscy pomagają. Tak, też ludzie, którzy u mnie pracowali, kiedy było dobrze, oni pracowali, zarabiali dla mnie. Dzisiaj oni potrzebują pomocy. Było źle. To w każdej chwili jest tych u mnie pięciu, sześciu chłopaków, którzy u mnie byli. Oni wiedzą, że zadzwonią 12 w nocy i za 2-3 godziny ktoś będzie na granicy. Po ich dzieci, rodziny, wszystko. I oni doskonale o tym wiedzą. I oni w każdej chwili dzwonią do mnie. Mariusz, a jak tam u ciebie? Jak tylko się nadarzy okazja, my wracamy do ciebie. I właśnie takich ludzi sobie cenię. I takim ludziom też pomogę. Ja świata nie uzdrowię. Wszystkim nie pomogę. Ale ci, którzy byli w moim otoczeniu i byli ze mną, kiedy były dobre czasy, u nich są złe. Ja im pomogę. A jak będą złe czasy, to wiem, że ci ludzie też mi mogą pomóc. Ja takimi zasadami żyję.
Świetnie. To jeszcze tylko zapytam, jak coś tak bardzo nie wychodzi. Na przykład te ostatnie 2 lata to nam się świat mocno zmieniał. No i na przykład taka sytuacja, tak, że masz zaplanowaną walkę, nagle przychodzi pandemia, no i tak ewidentnie szlak wszystko trafia i trzeba się odnaleźć w tej rzeczywistości. Jedni odnajdują i odnajdywali się lepiej, inni gorzej. Jak odnaleźć się lepiej, żeby to się nie skończyło, że ja pierniczę całe życie mi się tutaj...
No to powiem ci tak, znowu wrócimy do tego. Mam 5 odnóg. Restauracje padły. Okej, mam 4 nogi. Transport jeździł dalej. Były. Ogrodnictwo było. Nie padłem. Dalej sobie żyję. Dla mnie nic się nie zmieniło.
Super. Takie proste, jednocześnie tak skomplikowane.
Bardzo proste. No jeżeli oczywiście ktoś tylko skupił się na restauracjach, wszystko, tak? To jest ta noga jedna. Podcięli mu tą nogę, przysiadł, bo nie było nic, zgadzam się. Oczywiście, u mnie podobnie było. Zamknięte na 4 spusty. No ale ja sobie żyję dalej. Był sport. Zmienili, organizatorzy zmienili. Nie było gal, gdzie było dużo ludzi, ale były gale zamknięte. Ja dalej byłem. Transport ograniczyli coś tam, transport jeździł, a nawet jeszcze bardziej, bo ktoś tą żywność, ktoś to wszystko musiał dostarczać. Ogrodnictwo. Tam pandemii nie było, owoce rosły. Nieruchomości jakieś. Tam pandemii nie było, cały czas pracowało.
I to jest rozwiązanie. I to jest świetne. Za to ci dziękuję, że się tym z nami dzisiaj podzieliłeś. No to co? To ja mam ostatnie pytanie, które jest charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Jeszcze raz.
jakaś rzecz lub usługa za maks 100, czyli coś mega taniego, ale wartościowego, coś, jakiś taki zakup, który pozytywnie wpłynął na twoje życie.
Powiem ci, dobre i ciężkie pytanie takie, no cóż to takiego to było, takich po prostu za 100 zł usługa. Co wniosła? Pamiętam kiedyś gdzieś po prostu jakieś auto mi się po prostu zepsuło i prosty przykład, takie scholowanie auta ciężarowego. To nie tak dawno było. Wystarczy, że po prostu tylko zmrażacz sobie wziąłem. Oczywiście holowanie auta, wyholowanie 2000 euro, przywiezienie tego 2000 euro, a kupiliśmy za 50 zł zwykły zmrażacz z apteki, zamrażacz taki azot. Popryskaliśmy po komputerze i jedziemy dalej. Patrz, 5000 euro zaoszczędzone. Autentycznie tak jest, dlatego że procesory pod wpływem temperatury traciły parametry i komputer zdechł. I mam chłopaka, mówi: Mariusz, weźcie, jedźcie do apteki, kupcie zwykły zamrażacz. Mówi: popryskajcie. Popryskaliśmy, patrz, jedzie. I co pół godzinki kabina do góry, pryskam, jedziemy chłopaki, hura, fajnie jest. A kwalifikowało się, że musimy 5-6 tysięcy euro zapłacić za scholowanie, przywiezienie, ładunki, cuda. A sam przyjechał.
Super.
To takie fajnie. Po prostu taka coś mi się ostatnio przypomniało. Oczywiście, że takich cukiereczków byłoby więcej, ale to trzeba by usiąść, pomyśleć było nad tym. A to, co mi przyszło do głowy, to fajnie. No za takie tam chyba 50 zł czy coś zapłaciliśmy za to. No i jechało dalej to.
No takiej odpowiedzi w tym programie jeszcze nie było, także bardzo oryginalnie. Super. Ja mam w podzięce za przyjęcie zaproszenia, zwłaszcza wiedząc, że w większości zaproszeń nie przyjmujesz, więc tym bardziej jestem podwójnie wdzięczny. To dlatego mam dwa prezenty. Pierwszy to jest książka 48-godzinna doba, dlatego że taka twoja właśnie jest.
Powiem ci, że tej doby to mi troszeczkę brakuje. Śmieszne to jest, ale tak naprawdę to u mnie nawet jest wyliczony czas na spanie. Dlatego że kończę dzień koło 22 i wiem, że koło 23 już muszę przysnąć, bo wiem, że o 5:15 trzeba wstać. A organizm musi odespać. Więc nie ma to, że sobie 3 godziny później pójdę spać. A jeżeli znowu pójdę później spać, no to znowu następny dzień zawalę.
Dokładnie.
I potem, cholera, dlaczego? No, a wiem, że dzisiaj muszę tu pojechać. No i wiem, że dzisiaj na przykład zaraz wsiadam w ciężarówkę i jadę po lawetę.
To ja tylko jeszcze dopytam. Bo
A nie umieszkam. Powiem ci, że takie ciekawostki lubię sobie troszeczkę poczytać. Wieczorek przychodzi, rzucam się na łóżko czasami i takich ciekawostek życiowych.
No to się bardzo cieszę. To jeszcze w imieniu wszystkich osób, które nas oglądają, a mają problem z bezsennością, bo one jak to słyszą, to mówią, przecież jak trzeba zasnąć o jakiejś porze, to tym bardziej się nie da. Bo to
da się, jeżeli pracujesz intensywnie, organizm odłączysz, tak jak ja na przykład nauczony jestem, o melatoninę. Melatoninę sobie wrzucam i potem od razu w szybki sen wchodzisz, głęboki, i mi pomaga.
Okej, to jest jakieś rozwiązanie. Mam jeszcze dla ciebie tablicę pamiątkową, eksperta.
No powiem ci, że do mojego osiołka mam swój samochód, to właśnie tamten stoi taki. On jest stary, poczciwy, on już ma z 12 lat, ale to jest mój. Ja nim tylko jeżdżę, w środku też jest porobiony, tak jak Mariusz chciał, jeszcze coś tam go sobie, a to jeszcze tu, stary poczciwy ma 520 koni, zrobiliśmy go i tak fajnie się tam zawsze tym wynalazkiem jeździ, więc rzucę mu tak za szybkę. Ekspert!
Super, no jeżeli ktoś na drodze zobaczy taki pojazd z taką tablicą.
O, na pewno mnie akurat jak chłopaki widzą, Pudzian, to ty, tak, to ja, o, siemanko, i już wesoło na radiu jest.
Super, fajnie, no to ja dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, jednocześnie za podzielenie się wiedzą i jednocześnie życzę ci dalszych sukcesów. Życzę w sumie nam, żebyśmy mogli zobaczyć twoją walkę z Mamedem, bo to wszyscy będziemy się
Ja tylko chcę zdrowia, nic więcej, a na resztę sobie samemu zapracuję. Chcę być tylko zdrowy, a na resztę stać mnie, żeby sobie na wszystko zapracować.
I tego właśnie ci życzę. Dzięki bardzo.
Dziękuję również.
I wszystkiego dobrego. Cześć.